Między innymi o tym, jak Mercedesa poucza Mattia Binotto, o karze dla Red Bulla, jak ona wygląda w liczbach, a także o bojkocie części brytyjskich mediów przez Maxa Verstappena. O tym będę dzisiaj mówił w ósmym biegu, oczywiście nie tylko o tym, więc zapraszam Was już teraz. Zaczynamy. No i jesteśmy po kolejnym wyścigu tego sezonu, wyścigu, który może nie był wyścigiem najciekawszym. Okej, cała ta otoczka, meksykańscy kibice, ta piękna czołówka w meksykańskim stylu przed transmisją wyścigu, to wszystko gdzieś tam nas tak fajnie nastrajało na ten weekend, no ale samo ściganie było takie dosyć mocno dla koneserów, oczywiście z pewnymi wyjątkami, bo do pewnego momentu mogliśmy się zastanawiać, jak rzeczywiście będzie wyglądał dała końcówka w kontekście walki Hamiltona z Verstappenem, no i w środku stawki też się jednak trochę działo. Zaczynamy sobie, słuchajcie, od klasyfikacji generalnych. Po tym wyścigu walka Leclerca i Pereza trwa. Perez wyżej i to no, może nie znacznie, ale jednak trochę więcej punktów od Leclerca w ten weekend zdobył. 5 punktów różnicy między panami, 15 natomiast punktów różnicy między Hamiltonem i Russellem. Dwa wyścigi do końca, obserwujemy oczywiście te pojedynki. W klasyfikacji konstruktorów 40 punktów różnicy między Ferrari a Mercedesem i to jest ciekawa sprawa, no bo z jednej strony Mercedes, gdyby wyprzedził Ferrari, to miałby więcej pieniędzy, bo po prostu dostałby więcej w nagrodę, no ale jeśli będzie niżej, jeśli będzie za Ferrari, to będzie mógł nieco więcej czasu spędzić w tunelu aerodynamicznym, więc trzeba to sobie odpowiednio zważyć, no ale wciąż 40 punktów to całkiem sporo. Alpine 7 punktów przed McLarenem, tu walka wciąż trwa i podobnie jak walka Alfy z Astonem, tam punktów 4 różnice. Przechodzimy sobie, słuchajcie, do analizy tego wyścigu. Zaczynamy od Red Bulla. 14 zwycięstw Maxa w tym sezonie. Tam wszystko po prostu działa idealnie. Idealnie działa Max, idealnie działa samochód, idealnie działa strategia. Po prostu to już jest dominacja i absolutnie uważam, że to słowo jest na miejscu w przypadku tego, co robi Red Bull w tym sezonie, a w zasadzie w tej drugiej końcówce, w drugiej połowie tego sezonu. No, absolutnie nie mają sobie równych. Mercedes był całkiem blisko Red Bulla, no ale jednak paru rzeczy zabrakło i o nich sobie powiemy za chwilę. Więc duże brawa dla Maxa. Sergio Perez trochę pechowo, bo tutaj tak naprawdę to drugie miejsce było gdzieś tam na rozkładzie. Zwycięstwo, no nie, Max po prostu był zdecydowanie od Pereza szybszy, nie po raz pierwszy w tym sezonie i tutaj żadnego oddawania zwycięstwa, jak to niektórzy próbowali tutaj zakładać przed wyścigiem, o tym nie było mowy. Trochę pecha miał Sergio w kwalifikacjach, tam samochód nie działał idealnie, pit stop w wyścigu też nie był idealny. Może gdyby trochę lepiej się to poskładało, to drugie miejsce rzeczywiście było po prostu dla niego możliwe. No ale było podium, był zadowolony papa Perez, więc tutaj Meksykanie mogli być całkiem z tego weekendu ostatecznie zadowoleni. No właśnie, takie mieszane uczucia mam wrażenie w Mercedesie, bo co prawda no, drugie miejsce Lewisa Hamiltona to jest dobry wynik, ale z drugiej strony to było przecież to miejsce, w którym Mercedes jak na razie w tym sezonie miał naprawdę największą szansę, taką realną, na wygranie wyścigu. No, co się stało? Po prostu źle trafili, jeśli chodzi o dobór opon. Lewis Hamilton powiedział, że na starcie, gdy zobaczył, gdy inne samochody miały już zdjęte koce grzewcze i zobaczył, że wszyscy dookoła niego są na, no niemalże wszyscy dookoła niego są na innej mieszance, stwierdził, że no, możemy mieć pewien problem. No i rzeczywiście Mercedes ten problem miał. Mercedes wierzył w to, że ta ich strategia jest właściwa. Toto Wolff mówił po wyścigu, że po prostu byli zaskoczeni tym, jak długo wytrzymała pośrednia mieszanka i tak naprawdę oni w ogóle nie myśleli o takim układzie miękkie plus pośrednie przy jednym pit stopie. Oni w ogóle tego nie zakładali. No i to po prostu był błąd Mercedesa. Zresztą ta twarda opona tak naprawdę w tym wyścigu niemalże nie działała u nikogo. Lando Norris z tej opony nie był zadowolony. Valtteri Bottas z tej opony też nie był zadowolony. No i Mercedes też ostatecznie z tej opony zadowolony nie był, co słyszeliśmy wielokrotnie przez radio. Dlaczego tej strategii nie rozdzielili, choćby nawet w trakcie wyścigu? To już George Russell tłumaczył, że te pierwsze okrążenia w wykonaniu Lewisa na twardej mieszance były całkiem obiecujące i stwierdzili, dobra, to też w to idziemy, bo wygląda to dobrze, ale Russell stwierdził, że tak naprawdę już od drugiego, trzeciego, czwartego kółka zaczął czuć, gdy on już jechał na tej twardej mieszance, że to jednak nie jest dobry dobry wybór. Po prostu to był błąd Mercedesa, błąd strategiczny. Nie pierwszy w tym sezonie zresztą, o czym powiedział Mattia Binotto, ale do tego za chwilę. Co do kolejnych wyścigów, George Russell mówi, że bardzo ciężko będzie wygrać z Red Bullem, czy to w Brazylii, czy w Abu Zabi. To była ich najlepsza szansa i o ile Russell twierdzi, że z Ferrari oni w tym momencie są gdzieś na równi, o tyle Red Bull jednak wciąż jest samochodem szybszym, jest ekipą od nich lepszą. No a sam Mattia Binotto po wyścigu powiedział, a widzicie, na nas narzekacie, że my mamy złą strategię, a Mercedes co? Kolejny wyścig, kolejny zły dobór opon. Jakoś nie słyszę tego, żeby tak się wszyscy z nich naśmiewali. No, może nikt się z Mercedesa nie naśmiewa, bo po prostu nie są to błędy tak częste i nie są popełniane w tak krótkim odstępie czasu w walce o mistrzostwo świata. Gdy już Mercedes walczył o to mistrzostwo, to takich błędów było bardzo niewiele, no, a Ferrari jednak do tego dokłada też cały wachlarz innych, różnych, dziwnych błędów, decyzji dziwnych, komunikatów przez radio i tak dalej, też awarii zresztą. No, i tak mam wrażenie, że no jest ta krytyka wobec Mercedesa. No jakby stwierdzamy fakt, no Mercedes tak źle tutaj postąpił ze strategią. Różnica jest taka, że Mercedes do tego się wprost przyznaje i oni wychodzą po wyścigu i mówią, tak, popełniliśmy błąd ze strategią, nie zakładaliśmy, że tak można pojechać i to można było zrobić lepiej. A Ferrari zazwyczaj wychodziło po wyścigu i mówiło, nie, hola, hola, ze strategią wszystko jest dobrze, usiądziemy, pomyślimy, ale to nie o to chodzi, po prostu oni byli szybsi, ale i tak możemy wygrać wszystkie wyścigi do końca tego sezonu. Pozdrawiamy. No właśnie, o co chodzi z Ferrari? Charles Leclerc mówi coś bardzo niepokojącego po tym wyścigu, bo mówi, że wszystko zrobiliśmy perfekcyjnie, a i tak byliśmy daleko i to jest w tym wszystkim najgorsze. Carlos Sainz do tego dołożył wypowiedź brzmiącą: wysokość, na jakiej jest ten tor, nam na pewno nie pomogła, wiedzieliśmy, że będzie tu źle, musieliśmy pójść na pewne kompromisy i to, że Ferrari po prostu było bardzo wolne, widzieliśmy gołym okiem i w kwalifikacjach, i w wyścigu, i w poszczególnych przejazdach, jak sobie nie radzili na tarkach, to nie był weekend Ferrari. To było Ferrari takie z lat poprzednich, to było Ferrari w tym takim jednak, powiedzmy, kryzysie, jaki właśnie znaliśmy z poprzednich sezonów. Jak sobie przypomnimy, jak Ferrari wyglądało na początku sezonu, a jak wygląda teraz, to niemalże są to dwie różne ekipy. Oni od 10 lipca nie są w stanie wygrać wyścigu, zatem wygląda to naprawdę źle. Forma Charlesa Leclerca też w ten weekend nie była jakaś imponująca. Gorszy weekend w jego wykonaniu to zdecydowanie ma górki, dołki Charles w tym sezonie i to też warto sobie odnotować, jak patrzymy na jego pojedynek z Maxem Verstappenem. No i Leclerc podsumował, że oni byli zdecydowanie za wolni, żeby powalczyć z Mercedesem czy z Red Bullem, a zdecydowanie za szybcy dla reszty stawki, więc po prostu sobie jechali na takiej ziemi niczyjej. Co do pozostałych zawodników, tutaj parę kwestii chciałem poruszyć. Daniel Ricciardo. No to jest ciekawa historia z tym wyścigiem. Najlepszy wyścig Daniela Ricciardo w tym sezonie, co do tego nie ma wątpliwości. Choć gdy dostał tę karę, to wydawało mi się, że będzie to no, jeden z tych najgorszych wyścigów, bo kara według mnie absolutnie słuszna dla Daniela Ricciardo, bo ten atak był po prostu słabo przygotowany, to nie było idealne miejsce, to nie była idealna różnica prędkości. No nie, no przeliczył się tam Daniel Ricciardo. Sam po wyścigu mówił, że jego zdaniem 5 sekund, a nie 10 kary byłoby bardziej odpowiednie, że on okej, poczuwa się do winy, ale nie aż tak zdecydowanie. Yuki Tsunoda oczywiście mówił zupełnie inaczej, że to jest szokujące to, co zrobił Daniel Ricciardo. No ostatecznie ta kara nie przeszkodziła Danielowi pojechać. Naprawdę świetny wyścig. No i dobrze, że Daniel gdzieś tam jeszcze coś z siebie wykrzesał w końcówce tego sezonu. Pytano go później po wyścigu, jak z tymi rozmowami dotyczącymi przyszłego sezonu jako kierowca rezerwowy, czy się pojawi, czy nie. Ricciardo mówi, wciąż te rozmowy się toczą i na razie nic więcej nie mogę powiedzieć. Przy okazji jeszcze postój Daniela Ricciardo trwał sekundę i 98 setnych, co jest nowym rekordem w erze tych nowych kół w Formule 1, więc duże brawa dla ekipy McLarena. Braw nie będzie dla ekipy Astona, bo to był fatalny dla nich weekend i to pokazuje też, jak sinusoidalnie wygląda ten ich sezon. To są górki, dołki, To jest samochód cały czas taki, który potrafi zaskoczyć bardzo pozytywnie, ale też później przychodzi taki weekend, w którym wygląda to bardzo, bardzo źle. Oczywiście to jest specyficzny tor ze względu na tę wysokość, ale jednak jak sobie spojrzymy na Alpine, nawet jak sobie spojrzymy na McLarena, to na przestrzeni całego sezonu jest to jednak bardziej wyrównana forma w przypadku tych ekip. Valtteri Bottas dorzucił w końcu punkcik do swojego dorobku po raz pierwszy od 19 czerwca, czyli od Grand Prix Kanady, no ale mówił po wyścigu, że ciężko było mu utrzymać tempo na tej twardej mieszance. Też mówił, że to był błąd strategiczny, jeśli chodzi o jego ekipę, no ale przynajmniej Alfa w miarę dobrze w ten weekend wyglądała. Pierre Gasly, to jest ciekawostka tutaj dotycząca punktów karnych, jeśli chodzi o Francuza. Ma tych punktów 10, zdobędzie jeszcze 2 i jest wykluczony z wyścigu. No i Gasly naprawdę musi, słuchajcie, się tutaj mocno starać, żeby nie zrobić nic głupiego, bo kolejne punkty, znaczy jakiekolwiek punkty, wykasują mu się dopiero w maju 2023 roku. Więc jeszcze trochę wyścigów do tego maja Gasly przejedzie. No i jeśli złapie 2 punkty karne, to będzie z jakiegoś wyścigu mógł być wykluczony. I niewykluczone, że to się stanie w przyszłym roku, jak już będzie reprezentował barwy Alpine, bo przyjdzie pierwszy, drugi, trzeci wyścig, sezon rusza w marcu, będą wyścigi w kwietniu, 2 punkciki i Gasly na ławeczkę i sobie odpoczywa. Ciekawe, kto wtedy pojedzie w Alpine, może Jack Doohan, który co prawda za dużo w ten weekend z samochodem Alpine nie pojeździł. No i jeśli chodzi o Alpine, to Fernando Alonso nam tutaj też dał troszkę kontentu ciekawego. Wymachiwał rękoma mocno, gestykulował po tej awarii swojego samochodu. No i sugerował po wyścigu, że te awarie to się przytrafiają tylko w jego aucie. Sugerował w rozmowie na gorąco po wyścigu, że stracił już 70 punktów w tym sezonie z powodu awarii. Na Instagramie później pisał, że jednak 50. No taki klasyk od Fernando, który też ta potyczka słowna z Lewisem Hamiltonem, oczywiście taka na odległość, bo Fernando stwierdził, że te tytuły Lewisa Hamiltona to są mniej warte niż tytuły Maxa Verstappena, bo zdobyte w walce tylko z zespołowym kolegą, na co Lewis tylko wrzucił kciuk w górę i pokazał zdjęcie, jak stają na podium i w sezonie 2007 i Lewis na pierwszym miejscu, a Fernando na miejscu drugim i tak trochę protekcjonalnie gdzieś tam Lewis rękę wyciąga w kierunku Alonso. Sam Hiszpan później się z tego trochę wycofywał, pisząc na Twitterze, że nie, to jest wyciągane z kontekstu, media takie historie tutaj wyciągają, no ale Fernando, no powiedziałeś, to już się tego trzymaj, masz takie zdanie, okej, ale to później no, trzeba przyjąć to na klatę, że niektórym może się takie zdanie wypowiedziane nie podobać. Ja ogólnie uważam, że jest to takie trochę, no tak jak lubię Fernando, tak jest to trochę takie bezsensowne i takie małe, no wypominanie, czyj tytuł jest warty więcej, trochę mi tu takim Jacques'em Villeneuve'em zajechało, od tak powiedzieć coś, żeby powiedzieć, żeby wbić szpileczkę, no ale wiadomo, no panowie też jakimś gigantycznym uczuciem siebie nie darzą. Co do wyścigu, to chyba tyle. Przejdę teraz do innych spraw bardziej ciekawych, bardziej interesujących, takie mam poczucie. Kara dla Red Bulla za przekroczenie limitów budżetowych. To pewnie wszyscy wiecie, tylko przypomnę, dla porządku 2,2 miliona dolarów, o tyle przekroczyli 1,6%, ale część z tej kwoty, o którą przekroczyli budżet, była związana z tym, że źle naliczono podatek, źle ten podatek przeliczono i tak naprawdę, jeśli chodzi o czystą kwotę, którą oni przekroczyli ten budżet, to było w okolicach 500 tysięcy dolarów i to już jest 0,37%. Więc nie jest to gigantyczne przekroczenie, nie jest to ten 1,8 miliona, jak niektórzy wcześniej w tych plotkach takie kwoty podawali. Bo jeśli sobie, znaczy ostatecznie jest, ale jeśli odliczymy ten podatek, a powinniśmy, żeby mieć taki pełny obraz tej sytuacji, no to właśnie wychodzi bardziej te 500 tysięcy. Kara dla Red Bulla 7 milionów dolarów do zapłacenia takiego mandatu i to się nie wlicza do przyszłorocznego budżetu. To nie jest tak, że oni przez to będą musieli mniej wydać, te 7 milionów, nie. Oni po prostu sobie z innej kupki wezmą, zapłacą. Nie zaboli to ich, no nie oszukujmy się, przy tych budżetach, jakimi dysponuje Red Bull, przy tych pieniądzach od sponsorów, które mają dla topowej ekipy 7 milionów dolarów, to nie jest duża kwota. Oczywiście ogólnie to jest duża kwota, ale nie dla ekipy Formuły 1, nie dla ekipy z czołówki. Ta druga kara dla Red Bulla jest bardziej ciekawa, 10% mniej czasu w tunelu aerodynamicznym i w testach CFD. No i teraz, zebrałem dla Was parę komentarzy w związku z tą sprawą. Christian Horner zwołał taką specjalną konferencję prasową, żeby się z tego wytłumaczyć, żeby powiedzieć, że to nie jest absolutnie w żaden sposób, to nie jest kwota, która, to przekroczenie, która wpłynęła jakoś na formę samochodu. To były wydatki zupełnie z formą samochodu niezwiązane, to był catering, urlopy, nie do końca odpowiednio rozliczone. Ale za to Christian Horner powiedział, że jeśli chodzi o te 10% mniej w tunelu aerodynamicznym, no to już to jest drakońska kara, tak powiedział, i to jest strata na czasie okrążenia między 0,25 do 0,5 sekundy straty. No i Christian Horner dodał na tej konferencji prasowej, zresztą uważam, że wizerunkowo ta konferencja świetnie zorganizowana, tam wszystko było poukładane z działem PR-u świetnie, sam Christian Horner w pojedynkę, okulary, niewiele rzeczy przed nim, spokojnie tłumaczący wszystko, naprawdę duża klasa, jak do tego podeszli właśnie pod kątem takim komunikacyjnym. No i Christian Horner dodał, że właśnie chcieli ten rozdział jak najszybciej zamknąć, że oni akceptują tę karę, ale generalnie to dawał do zrozumienia, że najchętniej to oni by się odwołali od tego, tylko że to by trwało kolejny rok, prawie powiedzmy, to by się ciągnęło, cały czas byłyby plotki, jakieś doniesienia, jakieś przecieki, oskarżenia, i on chciał ten temat uciąć, zamknąć to i po prostu skupić się już na sprawach bieżących. No i ja się nie dziwię Hornerowi, bo rzeczywiście gdyby to się ciągnęło dalej, no to inne ekipy oczywiście dalej te sytuacje by wykorzystywały do atakowania Red Bulla, bo taki jest brutalny żywot w padoku Formuły 1. Co do komentarzy innych, no to generalnie w tych komentarzach szefów innych zespołów dominował taki przekaz, że po pierwsze pochwała dla FIA za przejrzysty proces, za wytłumaczenie tego, za dokładne napisanie co, jak, gdzie, dlaczego, kiedy, jak to wyglądało z tym przekroczeniem budżetu. Ale jednocześnie też większość ekip mówiła, że trzeba się zastanowić nad jednak zmniejszeniem tego progu nieznacznego przekroczenia budżetu, bo jest on teraz po prostu za wysoki, ten 5% próg. Toto Wolff mówi, że tak naprawdę największą karą dla Red Bulla jest uszczerbek na reputacji, bo dla partnerów zespołu taka sytuacja nie jest idealna. Trudno się z tym nie zgodzić, bo kiedy do mediów przebijają się artykuły, że gdzieś tam kibice krzyczą na kierowców oszuści, że rywale też mówią tutaj, piszą listy, mówią o oszukiwaniu, no to nie jest sytuacja idealna. Jeśli chcesz mieć taką przejrzystą sprawę ze swoim zespołem, to takich sytuacji chcesz po prostu unikać. No a tutaj Red Bull nie był w stanie tego uniknąć, bo wszyscy się na nich rzucili, co jest znowu naturalnym prawem dżungli padokowej. Tak już tam po prostu jest. No i dlatego też Red Bull chciał to jak najszybciej zakończyć, a nie ciągać się po sądach. Z Ferrari Laurent Mekies ciekawie powiedział, że no oczywiście jego zdaniem ta kara to ma mały wpływ na formę Red Bulla, będzie miała mały wpływ na formę Red Bulla. O tym mówił też Wolff, że no, to zawsze będzie tak, że dla nas ta kara, dla rywali Red Bulla, dla nas ta kara będzie za mała, a dla samego Red Bulla ta kara będzie po prostu za wysoka. I to można się z tym tylko zgodzić, bo w przypadku każdego zespołu, każdy zespół by się tak wypowiadał. Ale Mekies z Ferrari mówi, że zwraca uwagę na taką rzecz, że po pierwsze to nie jest jakiś gigantyczny uszczerbek, jeśli chodzi o ten czas w tunelu, a po drugie, że Red Bull ma na tyle rozwinięty samochód, że tak naprawdę to, że oni sobie mniej w tym tunelu pojadą, to jeszcze sprawi i tak, że oni te pieniądze, które normalnie wydaliby na tunel, wydadzą sobie na coś innego i będą sobie mogli to, te wydatki jakoś przesunąć i może w innym obszarze odchudzenia części, testowania części będą mogli sobie te pieniądze wykorzystać. Fred Vasseur z Alfy też mówił, że przede wszystkim to jest szkoda wizerunkowa dla Red Bulla i tego każda z ekip chciałaby uniknąć w kontekście przekroczenia limitów budżetowych, no a sama kara tych 10% mniej w tunelu, to Vasseur powiedział, że no wydaje mi się, że przy 10% mniej w tunelu nie jesteśmy w stanie stracić aż tak dużo, albo gdybyśmy mieli o 10% czasu więcej, to nie bylibyśmy w stanie zyskać 0,25 albo pół sekundy, albo jesteśmy po prostu bardzo głupi, mówi tak Fred Vasseur. Co do mojej opinii, Uważam, że prawda oczywiście, jak w większości spraw, leży po środku. Nie uważam, żeby ta kara była drakońska. Nie uważam, żeby ta kara była też jakaś super niska albo za niska. To przekroczenie nie było gigantyczne. Niesmak oczywiście jakiś drobny pozostanie i poszczególne ekipy będą to sobie przez lata przypominały, ale uważam, że zostało to rozwiązane ostatecznie dobrze. FIA podkreślała, że Red Bull był bardzo transparentny w dostarczaniu wszelkich informacji, że nie wyczuli, że tam jest jakiś brak woli wyjaśnienia tej sprawy i to też wzięto pod uwagę, jeśli chodzi o ocenę tej kary. No, a nam pozostaje czekać, jak będzie w kolejnych latach z tymi rozliczeniami budżetowymi. Na razie te problemy miał Red Bull, miał też problemy Aston, ale to były problemy proceduralne i oni tam dostali 400-500 tysięcy euro czy dolarów kary, więc ich to w ogóle nie dotknie. Przecież Lawrence to pewnie nawet nie zauważy takiej kwoty. Jestem ciekawy waszego zdania w tej sprawie, jak to waszym zdaniem wygląda, a ja jeszcze na koniec tej sprawy wam przytoczę takie wyliczenia, jak to wygląda w kontekście rzeczywistego użycia tunelu aerodynamicznego. Ferrari, gdyby Red Bull nie miał tej kary, że jeszcze o 10% mniej czasu mógłby w tunelu spędzić, no to i tak miałby tego czasu mniej od Ferrari, od Mercedesa, bo jest wyżej w klasyfikacji generalnej tego sezonu. I w normalnej sytuacji, bez tej kary, Ferrari miałoby o 16 przejazdów więcej przejazdów w tunelu aerodynamicznym od Red Bulla, a Mercedes miałby o 32 przejazdy więcej od Red Bulla. A jeśli mówimy o tej karze i wliczamy ją już w ten mniejszy czas w tunelu, to Ferrari będzie miało więcej o 38, czyli nie o 16, a o 38 tych przejazdów, a Mercedes o 54 przejazdów, a nie 32 więcej od Red Bulla. To się odnosi do takiej 8-tygodniowej jednostki testowej, bo cały rok jakby jest podzielony na 6 takich okresów testowych i te przejazdy są właśnie w tych 8-tygodniowych okresach do wykorzystania. No i tu znowu, jak zapytacie osobę z innej ekipy, to wam powie, że nie, to tam nie jest tak bardzo dużo, a jeśli zapytacie Red Bulla, to powie wam, no nie, to jest mega dużo i na pewno na tym stracimy. Oczywiście sytuacja, w której masz dużo więcej przejazdów, tak jak Mercedes, no to jest sytuacja dla Mercedesa lepsza. I mówił o tym Toto Wolff całkiem niedawno, że oni liczą, że po prostu na tym będą w stanie zyskać i nieco tej straty odrobić. Przechodzę teraz do tematu najświeższego tak naprawdę i ciekawego, bo Max Verstappen i nie tylko Max Verstappen, bo cały Red Bull zdecydował się w miniony weekend bojkotować telewizję Sky. Telewizję Sky brytyjską, ale też włoską i niemiecką, bo te telewizje też jeżdżą na wyścigi Formuły 1. Dlaczego postanowili ich zbojkotować, czyli nie udzielać im wywiadów? Ano dlatego, że dziennikarz telewizji Sky, tej brytyjskiej, Ted Krawic, w takim swoim programie, nie wiem jak go nazwać, publicystycznym. Ted ma taki swój program, że po wyścigu, po studiu, po wyścigu, on chodzi po padoku z takim swoim notesem, to się nazywa tam notes Teda, i opowiada o każdym z zespołów po kolei, każdym kierowcy po kolei, co się działo w wyścigu, dodaje do tego jakiś swój komentarz. No i Ted w miniony weekend powiedział, że Lewis został okradziony z tytułów Abu Dhabi. W niektórych artykułach znalazłem informację, że to nie jest po raz pierwszy, kiedy Ted Krawic w taki sposób się odnosi do tej zeszłorocznej walki o tytuł, że już parę razy mówił, że to był tytuł ukradziony Lewisowi. No i w Red Bullu się wkurzyli, Max się wkurzył, powiedział, że już później normalnie, oficjalnie się wypowiedział na ten temat. Max powiedział, że no, przez ten rok to jest sprawa, która się powtarza, szczególnie jedna osoba mówi takie komentarze, które pokazują brak szacunku do nas i wystarczy, ja tego nie akceptuję, nie można cały czas żyć przeszłością, trzeba iść dalej. Media społecznościowe są już wystarczająco toksycznym miejscem, a jeśli tylko w kółko powtarzasz to jeszcze w telewizji, to tylko pogorszysz sprawę, a nie ją polepszysz. Ja się zgadzam z Maxem, że to jest słabe. Jeśli dziennikarz tak długo i nieustająco mówi rzeczy, które gdzieś moim przynajmniej zdaniem, to jest tylko moje zdanie, gdzieś mocno wybiegają poza taki zwykły komentarz do danej sytuacji, gdzie jednak mocną rolę, znaczącą rolę odgrywają emocje danego dziennikarza, gdzie używa się słów, które mogą kogoś jednak trochę urazić. Tak samo ja nie jestem zwolennikiem, niektórzy mi zarzucają, że w moich vlogach jest nudno, bo ja tam nie szkaluję tego drugiego, nie mówię, ten jest hipokrytą, ten jest taki, śmaki i owaki. Bo ja akurat uważam, że nie do końca taka jest rola dziennikarza. Dziennikarz przedstawia fakty, może dodać swój komentarz, ale to wszystko ma być, moim przynajmniej, ja mam taką wizję, bardziej wyważone i to wy sami sobie macie wyrobić opinię. I przede wszystkim też uważam, że w sytuacji, w jakiej jesteśmy, czyli mocnej polaryzacji, jeszcze większe dolewanie oliwy do ognia i okej, na gorąco po Abu Zabi, rozumiem, brytyjski dziennikarz mówiąc o brytyjskim kierowcy, pewnie gdyby w takiej sytuacji był Robert Kubica, części z nas też emocje by bardzo mocno buzowały, pozwoli sobie raz na taki komentarz, dwa razy, okej, ale jeśli rzeczywiście powtarza to bardzo często, to jest to sytuacja po prostu nie na miejscu. Oczywiście wydaje mi się, że idealną sytuacją, idealnym wyjściem z tej sytuacji byłoby jakieś po prostu dogadanie się Sky'a i Maxa i pokazanie też ostatecznie, że hej, jakby okej, my popełniliśmy błąd, nie powinniśmy tak mówić, część komentarzy powinniśmy zachować dla siebie, więc po prostu w czynie społecznym pokazujemy w mediach społecznościowych, że się bratamy, przepraszamy, idziemy dalej, zapominamy, jakby nie robimy więcej tutaj dymu wokół tej sytuacji, która oczywiście jest kontrowersyjna, która była kontrowersyjna i wokół której jeszcze będziemy pewnie przez 100 lat mieli różne opinie. Jedni będą mówili, że to było rzeczywiście sytuacja, w której ktoś został okradziony, ktoś powie, no nie został okradziony, to był błąd sędziów, ale na przestrzeni sezonu było tak, no zawsze będziemy o tym dyskutować, tylko chodzi o temperaturę tej dyskusji. Więc fajnie byłoby, gdyby oni się jakoś tam pojednali i pokazali, że hej, jakby dobra, trochę się zagalopowaliśmy, możemy się pojednać i iść dalej, no bo niestety teraz też znowu Hamilton też był wybuczany w Meksyku. No jest duże ciśnienie na Maxa i Pereza, krzyczeli oszuści w Austin, jest duże ciśnienie, za duże. Fajnie by było, gdyby też dziennikarze po prostu czasami byli w stanie ugryźć się w język i niekoniecznie tę atmosferę podgrzewać. Takie jest moje zdanie, też jestem ciekawy waszego zdania w tym temacie. A co do jeszcze protestu Alpine, na koniec tego odcinka chciałem wrócić do sytuacji sprzed weekendu, bo jak wiecie, Fernando Alonso miał wróconą pozycję z Grand Prix Stanów Zjednoczonych, ostatecznie nie został ukarany. I tu tylko taka ważna informacja, bo część osób widziałem, że pisała, że no tam sędziowie stwierdzili, że to jednak no, nie powinno się za to karać Fernando, że jednak ta kara nie była słuszna, że w duchu sportowej rywalizacji jest to, żeby takiej kary nie było. No nie, to nie były takie wnioski sędziów. Sędziowie po prostu w tej sytuacji ocenili, że protest Hasa na to lusterko Fernando nie był poprawnie złożony i tylko dlatego ta kara została anulowana. Co do samego sensu tej kary, sędziowie i tak w tym ostatecznym rozwiązaniu tej sprawy napisali, że my uważamy, że to była sytuacja niebezpieczna i trzeba przyjrzeć się stosowaniu czarno-pomarańczowej flagi w wyścigach, trzeba przyjrzeć się tym latającym elementom w samochodach, zastanowić się, jak to lepiej rozwiązać. I już ponoć są ustalenia, już były rozmowy teraz w trakcie tego weekendu, że będzie trochę luźniejsze podejście do tych latających końcówek skrzydła, bo zespoły też mówią, że one nie są w stanie nikomu zrobić krzywdy, ale zespoły mają same za to odpowiadać, a dyrekcja wyścigu ma nie wyskakiwać przedwcześnie z czarno-pomarańczową flagą. Ewentualnie mogą się dopytać zespołu, czy uważają, że to jest na pewno bezpieczne. Zespół może im przesłać informację potwierdzającą, że to jest bezpieczne lub nie i wtedy ewentualnie dyrekcja wyścigu będzie interweniować, no ale mają tego nie robić zbyt pochopnie. Tak to wygląda, kochani, jeśli chodzi o poprzedni weekend. W tym tygodniu jeszcze raz na pewno na tym kanale się zobaczymy, a za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i czekamy na dwa ostatnie wyścigi tego sezonu. Trzymajcie się, cześć.